Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat. Kłaniam się Państwu i łączącemu się z nami panu marszałkowi seniorowi Markowi Sawickiemu z PSL. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, premier Mateusz Morawiecki jest w trakcie zbudowania poparcia dla swego rządu. Chciałbym zapytać może nie tyle o to, co musiałoby się stać, by PSL ten rząd poparł, ale na jakie ustępstwa PiS musiałby pójść, aby PSL mogłoby wejść w ogóle w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
No cóż, panie redaktorze, ja składam panu premierowi szczere, głębokie gratulacje z powodu utworzenia rządu i zaprzysiężenia go.
No złośliwy jest pan marszałek teraz.
Życzę mu powodzenia na te niecałe już 2 tygodnie. Natomiast nie ma żadnych warunków, niczego nie oczekujemy od Prawa i Sprawiedliwości. To wyborcy zdecydowali, ponad 11 600 000 ludzi, że Prawo i Sprawiedliwość odchodzi od rządzenia, przechodzi do opozycji. I musi się do tego też solidnie przygotować, bo bycie w opozycji też, że tak powiem, wymaga pracy.
Mm-hmm. To w takim razie przyjrzyjmy się zdobyczom negocjacyjnym PSL-u na zapowiedź kolejnego rządu, już rządu Donalda Tuska. Krzysztof Hetman, przypomnijmy naszym słuchaczom, Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii, dr Czesław Siekierski, minister rolnictwa, ale przede wszystkim Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Zdaje się, że ostatnio ten resort przypadł PSL-owi parę dekad temu z ministrem Stanisławem Dobrzańskim. Jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, panie marszałku.
Tak było, pamiętam to.
Mm-hmm. Ale czy minister...
No jeszcze jest Ministerstwo Infrastruktury.
Mm-hmm. Które obejmie?
Które obejmie także polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, no ale ja nie mam upoważnień do ujawniania nazwisk.
Tak, mówimy o pewnych spekulacjach medialnych pewnych, ale...
Więc ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam, natomiast no tak jak mówią ci wszyscy, którzy idą do rządu i ci, co negocjują, skład rządu ogłosi Donald Tusk. Z pewnością nie będzie on dokładnie taki, jak jest publikowany w mediach.
Czyli będą jakieś zaskoczenia.
Będą.
Panie marszałku, ale wydaje się, że akurat Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier i szef MON-u to jest raczej przesądzone. Chciałbym zapytać, jaka jest wizja PSL-u na sprawę rozwoju armii i polityki bezpieczeństwa? Czy będzie to kontynuacja tego, co rozpoczął pan wicepremier Mariusz Błaszczak, czy też macie inny pomysł na polską obronę?
No, panie redaktorze, najlepiej będzie zaprosić samego Kosiniaka-Kamysza, żeby powiedział o swoich planach i zamierzeniach. Natomiast na pewno nie będzie żadnej rewolucji, bo armia musi się rozwijać. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości wobec zagrożeń, które są dookoła nas. Na pewno tym celem strategicznym, który realizujemy tak naprawdę od wejścia do NATO, to jest wzmocnienie naszej pozycji w NATO, ale jednocześnie posiadanie własnej silnej armii, nie liczenie tylko i wyłącznie na sojuszników, ale również zwiększanie naszej siły obronnej. Więc na pewno będzie armia zwiększana, na pewno będą realizowane zakupy. Oczywiście trzeba przejrzeć kontrakty i skalę tych kontraktów, na ile ewentualnie jeszcze można część z tych kontraktów przekonfigurować na produkcję w Polsce, bo my bardzo mocno podkreślamy, że przynajmniej połowa sprzętu wojskowego zaopatrzenia armii powinna być realizowana przez polski przemysł zbrojeniowy. I tutaj trzeba rozwijać także te technologie, więc jeśli da się gdzieś w tych umowach jeszcze zwiększyć wartość offsetu i kontrakty na technologie, na kupowanie różnego rodzaju, że tak powiem, koncesji, to tu będziemy na pewno to realizować i na pewno będziemy otwarci na tego typu rozwiązania. Mhm. Ja jestem trochę zdumiony, wie pan, od wielu lat, jeśli chodzi o kwestie zaopatrzenia naszej armii, czy zakupy Rzeczypospolitej, zarówno w rządzie, kiedy jeszcze ja byłem, jak i teraz. My jesteśmy jako Polacy bardzo mocno nastawieni na Stany Zjednoczone, teraz doszła Korea, natomiast nie uwzględniamy i nie widzimy potencjału, że tak powiem, technologicznego, technicznego w przemyśle zbrojeniowym europejskim, bo gdybyśmy ten potencjał.
Myśli pan, marszałek, o Francuzach na przykład?
Nie tylko o Francuzach, o Szwedach, o Niemczech także. Gdybyśmy nasze uzbrojenie bardziej opierali na zaopatrzeniu europejskim, to z pewnością nasze uczestnictwo w produkcji i dla Polski, i dla Europy byłoby większe. Natomiast na ile da się te kontrakty amerykańskie też w części realizować w Polsce, trzeba będzie sprawdzić.
To od razu zapytam, jeśli już tak europeizuje pan marszałek sprawę bezpieczeństwa. Na stole mamy umowę z Westinghouse House a propos energii atomowej. Tam też pukali do naszych drzwi Francuzi. Czy też i w tym aspekcie bierzecie państwo pod uwagę zmianę i na przykład zakup technologii francuskiej
panie redaktorze, moja partia, ale także i Polska 2050 oficjalnie już opowiedziały się za rozwojem energetyki jądrowej. Ja osobiście na tyle, na ile moja wiedza im pozwala, jestem przekonany, że jeśli zbudujemy duże siłownie jądrowe, to będzie to najdroższa energia na świecie. Tak jak najdroższą mamy autostradę Kulczyka na świecie, więc ja jestem owszem zwolennikiem czasowego uzupełniania braku mocy z energii odnawialnej, energią jądrową, ale na zasadzie małych siłowni, tych, które są w tej chwili opracowywane w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Tam także uczestniczy w tym polski Orlen, współfinansuje te badania i prawdopodobnie pierwsze już tego typu siłownie będą instalowane w Kanadzie w 27
czyli,
roku.
Panie marszałku, nie duża jedna albo kilka siłowni, ale rozproszone małe siłownie jądrowe, tak?
Kilka małych siłowni jądrowych rozproszonych, dlatego że w mojej ocenie duże siłownie w środku Polski po prostu nie sprawdzą się, bo my nie mamy wody, a pustyni nie jemy, więc schłodzenie tych elektrowni będzie bardzo trudne, a zbudowanie elektrowni jądrowej nad Bałtykiem i jednocześnie duży offshore wiatrowy na Bałtyku, to wszystko wymaga ogromnych sieci przesyłowych i także duże straty na przesyle, więc to jest koncepcja trochę dla mnie dziwna, no ale będziemy o tym rozmawiali.
A czy macie plan czasowy, ponieważ także z racji bezpieczeństwa potrzebujemy dosyć szybkiej realizacji inwestycji w energetykę jądrową? Czy
panie redaktorze,
ma taką
pierwsza rzecz, chcę panu powiedzieć, to trzeba wykorzystać energetykę odnawialną, a nie ciągle opowiadać o jądrowej, którą będziemy, że tak powiem, mieli za lat 15, 20, może 24 z opóźnieniami, a energetykę odnawialną, chodzi mi głównie o energię z biogazu, a więc z biomasy odpadowej, ubocznej, z rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, ale także tej komunalnej. My możemy w ciągu 3-5 lat zbudować moc wytwórczą na biogazie w granicach 12-14 giga, więc to jest to, co w tej chwili nam brakuje, że tak powiem, jeśli chodzi o ubytki z węgla. Jeśli rozwiniemy równolegle i fotowoltaikę, energetykę wiatrową, to właśnie biogazownie pracujące w systemie szczytowym mogą być dobrym komponentem stabilizującym energię wiatru i słońca. I tak jak powiedziałem, czasowo, przejściowo, bo przecież będą te kotły węglowe wygasały, koszty opłat emisyjnych będą tak wysokie, że przecież praca informowała nas także chyba w poniedziałkowa o tym, że energetyka węglowa wcześniej się skończy niż przewidują to jakiekolwiek dyrektywy czy założenia dotyczące klimatu, bo zwyczajnie będzie to energia za droga, bo w tym czasie powstaną i rozwiną się technologie energii odnawialnej i to będzie zastępowało bardzo szybko energetykę węglową.
Panie marszałku, wróćmy do kwestii sejmowych. Kiedy obejmował pan funkcję marszałka seniora, złożył pan taką obietnicę, że chce pan, aby raz godnie otworzyć Sejm, ale dwa, żeby też nadać pewne dobre standardy w Sejmie. Otóż marszałek Szymon Hołownia otworzył relacje z Sejmu na streamingu na YouTubie i otworzył tam niestety możliwość komentarzy. Te komentarze są, mówiąc delikatnie, często niskich lotów. Czy gdzie są, panie marszałku, pewne granice otwarcia Sejmu na świat. To jest pewien problem, zwłaszcza w dzisiejszej epoce mediów społecznościowych.
Otóż, panie redaktorze, nie zamkniemy mediów społecznościowych i nie zlikwidujemy hejtu, niezależnie czy on dotyczy Sejmu, czy on dotyczy nas, osób indywidualnych, prywatnych. Bo taki jest dzisiejszy świat i za mediami społecznościowymi często ukrywają się ludzie anonimowi, którym się wydaje, że im wszystko wolno.
To może warto te komentarze wyłączyć, panie marszałku, no bo to jest tak, że takie kompletne otwarcie powoduje, że jednak ta masa hejtu no też wchodzi na wchodzi do Sejmu.
No panie redaktorze, to, że hejt jest w mediach społecznościowych, to wydaje mi się, że nie jest aż tak wielkim problemem, jeśli chodzi o funkcjonowanie Sejmu. Najgorzej, że ten hejt z mediów społecznościowych często wkracza także na salę sejmową i tym hejtem posługuje się również parlamentarzyści. I myślę, że nad tym przede wszystkim powinien czuwać marszałek Hołownia. Natomiast nie siliłbym się na jakiekolwiek próby zablokowania komentarzy w mediach społecznościowych, bo to jest praktycznie w mojej ocenie niemożliwe.
Czyli jest to koszt uprawiania polityki również.
To jest koszt uprawiania polityki. Ja zaczynałem w polityce, kiedy, że tak powiem, było niecałe 2 telefony na 100 mieszkańców wsi i kontakt polityka z mieszkańcami to był na zebraniach wiejskich. Przychodziło 15, 20, czasami 80 osób i te spotkania robiło się 2-3 razy w tygodniu, a czasami 3 w ciągu dnia.
Ale panie marszałku, ale chyba się niewiele zmieniło, bo patrząc na skuteczność wyborczą, wielu polityków mówi, że właśnie taki kontakt oczy w oczy, kontakt z małymi grupami, odwiedzanie ludzi, to jednak zrobiło wielu politykom dobry wynik wyborczy właśnie.
Oczywiście, ale są dzisiaj te 2 formy. Jest jedna tego kontaktu bezpośredniego, druga jest to jednak forma bycia w mediach społecznościowych, odpowiadania nawet na hejt. Ja otrzymuję w tej chwili dużo listów w poczcie internetowej i także na Messengerze. Nie na wszystkie odpisuję, no bo jak jest jakiś taki już super złośliwy hejt, to nie odpisuję, ale czasami niektórym, że tak powiem, wyznawcom politycznym z sarkazmem odpowiadam, pytam, bo często powołują się na świętości, na religię, na Jana Pawła II, a w następnym zdaniu jest tyle nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka, że no po prostu trzeba na to zareagować.
A jak wiemy, Marek Sawicki dobrej riposty potrafi użyć, ale panie marszałku, skoro pan już wywołał temat Jana Pawła II i tych kwestii konserwatywnych, należy pan do tego skrzydła konserwatywnego przyszłej koalicji i ta sprawa was szczególnie z Koalicją Obywatelską i z Lewicą dzieli. Mam tutaj na myśli to, że zapowiedział pan, że nie poprze pan liberalizacji ustawy aborcyjnej. W jaki sposób koalicjanci reagują na te zapowiedzi? To będzie problem koalicji, czy też przejdziecie nad tym do porządku dziennego?
Nie, to nie będzie problemu koalicyjnego, dlatego że ustaliliśmy, że wszyscy doskonale o tym wiedzą. W PSL-u w 128-letniej historii nigdy w żadnych statutach nie zapisywano kwestii światopoglądowych. Każdy miał swobodę wypowiedzi i decyzji w tych sprawach. I tak samo teraz. No, ja nikogo nie okłamuję od 30 lat. Moi wyborcy znają moje poglądy. Więc dlaczego miałbym teraz pod wpływem jakichś sondaży, jakiejś opinii, jakiejś nagonki medialnej zmieniać swój światopogląd?
Ale no, przyzna pan, że politycznie jest to dla was szansa na przejęcie elektoratu konserwatywnego pisowskiego na przykład w tym momencie?
Tak na to nie patrzę, ale oczywiście mówię, nie mam zamiaru zmieniać swoich poglądów tylko dlatego, że w obecnej większości parlamentarnej jest spora grupa osób, że tak powiem, progresywnych, jeśli chodzi o poglądy czy światopoglądy.
No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale widzę, że jest pan optymistą.
Tak, ja uważam, że ta koalicja będzie funkcjonowała dobrze. Ja byłem zawsze zwolennikiem rządów koalicyjnych, a nie jednopartyjnych, bo to, że tak powiem, władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, więc jeśli jest rząd koalicyjny, to jedni drugim na ręce patrzą i to trochę powstrzymuje od deprawacji.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję panu marszałkowi i mam nadzieję, że uda się pana marszałka zaprosić jeszcze do nas do studia, jak już sprawy ruszą dalej.
Z przyjemnością.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był pan marszałek senior Marek Sawicki. Kłaniam się.
Dziękuję, pozdrawiam.
A państwu życzę dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.